Witam Was w podcaście Na moich zasadach o życiu w autentyczności i odwadze do bycia sobą. Dziś goszczę Aleksandrę Pawlik, autorkę podcastu Opowieści różnej treści i chyba najbardziej pozytywną osobę, jaką znam, o czym na pewno przekonacie się słuchając tego podcastu. Z Olą poruszę temat związków, oczekiwań, standardów, pewności siebie i poczucia własnej wartości w kontekście randkowania, bycia w związku i bycia singlem. Co ciekawe, obie jesteśmy singielkami, jak to nazwałyśmy, z wyboru, co wynika moim zdaniem z tego, że znamy siebie, wiemy, jak chcemy się czuć, będąc w związku, a jeśli taka osoba się jeszcze nie pojawiła, to po prostu wybieramy siebie i skupiamy się na sobie, realizujemy inne cele, manifestując życie z idealnym partnerem. Zapraszam Was na rozmowę. Ola, ty zaczęłaś naszą rozmowę telefoniczną od tego, że mówimy i jesteśmy z innego pokolenia, więc dzisiaj między nami rozmowa międzypokoleniowa, ale dodam tylko, że jestem tylko 3 lata starsza od ciebie. To nie jest jakieś 30 lat.
Więc dlatego chciałabym się zapytać, dlaczego międzypokoleniowa?
No, powiedziałeś, że jesteś z innej generacji.
Bo ja tak trochę też chyba utożsamiam się właśnie z tą generacją, która mnie obserwuje, choć wciąż ona jest chyba tą samą generacją, którą ja jestem, bo jak rozmawiałyśmy tutaj przed naszą rozmową, tą oficjalną, która trwa właśnie w tym momencie, to ja mówię przede wszystkim do osób, które są w moim wieku i młodsze, przede wszystkim do tych, które ze mną dorastały w internecie.
Jasne, to jest zrozumiałe i też myślę, że fajnie, że rozmawiamy mówiąc do trochę innych grup odbiorców, bo mamy dzięki temu jakieś inne perspektywy na tematy, a tematem, który dzisiaj chciałabym poruszyć, to bycie singlem na własnych zasadach. I mi się wydaje, Olu, że żeby w ogóle stwierdzić, że coś robimy na własnych zasadach, należy poznać siebie. I to jest ten taki pierwszy krok. I czy u ciebie to poznanie siebie doprowadziło ciebie do miejsca, w którym teraz jesteś, czyli do tego, że jesteś singielką z wyboru?
Myślę, że zdecydowanie. I myślę, że są to bardzo mądre słowa. I życzyłabym sobie i wszystkim, żeby faktycznie się do nich stosowali i wzięli je sobie do serca. Wiesz co, może trochę ciężko mi jest powiedzieć, że ja tak do tego dojrzałam i wtedy zdecydowałam, że będę singielką na własnych zasadach, bo ja już jestem singielką od długiego, długiego czasu, więc wydaje mi się, że to był właśnie taki proces, który dział się w międzyczasie. I wydaje mi się, że też nie mogę powiedzieć, że dojrzałam w 100%, bo wydaje mi się, że jako jest to proces, więc on cały czas gdzieś tam trwa i ja cały czas na nowo dowiaduję się jakichś rzeczy o samej sobie i uczę się rzeczy jakichś nowych o sobie. I ciężko mi powiedzieć, że wiesz, już jestem taka dojrzała i ja już wszystko wiem, bo gdzie tam mam 24 lata, więc jeszcze wiele przede mną i myślę, że wiele nowych doświadczeń przede mną. Ale tak, myślę, że już jestem na takim jakimś tam wystarczającym, minimalnym poziomie, że mogę powiedzieć, że faktycznie jestem taką singielką z wyboru i też właśnie na własnych zasadach chciałabym tworzyć jakieś przyszłe relacje w moim życiu.
Do tego wrócimy jeszcze, ale chciałabym, wiesz, podkreślić, że ten proces poznawania siebie, on się nigdy nie kończy, więc myślę, że nigdy nie będziemy mogły powiedzieć, że okej, dobra, już wiem wszystko. Jednak to oprogramowanie wymaga ciągłego update'owania i takiego self-checkingu, żeby sprawdzać, wiesz, czego się nauczyłam, wyciągać wnioski, super, i nie popełniać tych samych błędów, ale też pytać się siebie ciągle, czego chcę, jak chcę się czuć, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. I właśnie wielką częścią tego życia jest też życie z drugą osobą, życie w związku. I myślę sobie, że to jest taki też ogromny self-love wynikający z tego poznania siebie i nie pakowaniu siebie w taki związek, gdzie to nie jest takie 100% twoje, prawda?
Mm-hmm. Ja uważam, że nie sztuką jest wejść w związek, który oferuje ci twoje minimum, bo nie po to, wydaje mi się, tworzy się później i rozwija ten związek. Wydaje mi się, że związek jest na tyle, użyłabym słowa problematyczną rzeczą pod takim względem, że ona nie rozwiąże raczej twoich problemów, tylko zapewne doda ci poniekąd nowych, no bo to jest druga osoba, za którą też poniekąd bierzesz jakąś odpowiedzialność.
Totalnie.
I rozpoczynasz dzielić swoje życie właśnie z tą drugą osobą. Więc no ja personalnie nie chcę, wiesz, tak osiąść na tych laurach, mówiąc tutaj w takim kontekście, że jakieś takie minimum, które mam, okej, dobra, wydarzy się, to biorę, bo w sumie, dobra, jak już się zdarzyło, to żeby tutaj nie czekać i wiesz, czasem też jest jakaś taka presja społeczeństwa, bo większość twoich znajomych jest w relacjach, a ja tak nie chcę, bo ja czuję się sama dobrze ze sobą i póki nie nadejdzie jakiś taki moment, gdzie powiem sobie, okej, dobra, ja widzę, że faktycznie z tą osobą ja mogę tworzyć taką relację, jaką chcę tworzyć, też na swoich zasadach, ale oczywiście również na zasadach drugiej osoby, na zasadach, które wspólnie stworzymy, no to ja do tego czasu I'm fine with myself.
Wiesz, to też jest taka dojrzałość emocjonalna, bo jednak zdajesz sobie sprawę z tego, że to ty musisz być całą całością. Nie szukasz dopełnienia siebie, tylko najpierw musisz wyleczyć swoje rany i zastanowić się po prostu, jaka jestem, żeby móc cokolwiek kreować z drugą osobą. A często ten związek jest postrzegany jako taka rzecz, która załata wszystkie rany i zagoi wszelkie traumy, a jednak ja jestem zdania tego, dlatego tak dużo mówię o poznaniu siebie, o tym poczuciu własnej wartości i budowaniu tego, żeby wchodząc w związek nie dać się sprowadzić na manowce, że na przykład teraz jestem w stanie powiedzieć, że oczywiście nie pozjadałam wszystkich rozumów i nie wiem, nie jestem najmądrzejsza, ale wiem więcej niż wiedziałam rok temu i nie popełniłabym tych samych błędów, bo po prostu mam już jasno wytyczone gdzieś tam swoje standardy i jakby wiem, na co bym się zgodziła, a na co nie. A wcześniej wynikało to z tego, że nie miałam pewnych rzeczy jakby przepracowanych sama ze sobą i po prostu weszłam może w takim trochę zaślepieniu w ten związek, myśląc naiwnie, że to się samo gdzieś tam rozwiąże i rozejdzie może po kościach, a tak nie jest.
Myślę, że człowiek najwięcej uczy się jednak na własnych błędach, chociaż zdarza się też bardzo często, że ponownie je popełniamy, ale no, na tym chyba też polega trochę życie. Natomiast co chciałam powiedzieć właśnie w odniesieniu do tego, o czym ty wspomniałaś. Bardzo dobre pytanie, o czym chciałam powiedzieć. Chciałam nawiązać do tego, że jakieś takie doświadczenia, które nabieramy, ja mimo wszystko wychodzę z założenia, że w ogóle też nie warto żałować takich rzeczy, bo to są właśnie chwile, sytuacje, które uczą nas i które mogą być dla nas nauczką. Tylko później też trzeba wiedzieć w przyszłości, jak z tego faktycznie skorzystać i na przykład znowu nie wejść w jakąś relację, która dla nas będzie niedobra, toksyczna i tym podobne.
Wiele ludzi, tak jak powiedziałaś wcześniej, wchodzi w związki tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie być samemu, dlatego, że nie lubią swojego towarzystwa albo może uciekają przed jakimiś problemami. Ja myślę, że chyba tak w życiu nie miałam, ale przez tę presję społeczeństwa czasami, mimo tego, że jest mi dobrze samej ze sobą, czuję się smutna, samotna i myślę, że to też jest normalne, że nie siedzę tutaj i nie mówię, że jestem singielką z wyboru i jest wszystko po prostu, wiesz, happy i wszystko na różowo. No bo tak nie jest, bo czasami faktycznie czuję, że no brakuje mi tej drugiej osoby, ale to uczucie nie skłania mnie do tego, żeby, tak jak powiedziałaś, pierwszą lepszą gdzieś tam osobę z ulicy, wiesz, zwerbować do wspólnego życia.
Tak, to jest właśnie też to, o czym chciałam powiedzieć przed chwilą, ale nie do końca mogłam gdzieś tam ułożyć swoje myśli. Tak, tak. No, wydaje mi się, że właśnie bardzo często dzielimy się na takie osoby, które bardzo potrzebują mieć drugą osobę i potrzebują aprobaty, potrzebują bliskości, różne są pobudki. A z drugiej strony mamy takie osoby, jak wydaje mi się tutaj nasza dwójka, gdzie no my radzimy sobie same ze sobą i gdzieś ta bliskość, powiedzmy, nie jest nam aż tak bardzo... Może akurat bliskość to jest... No ciężko dać sobie bliskość samemu sobie, ale chodzi mi właśnie o jakieś takie zaakceptowanie, aprobatę, zajęcie się samemu sobą, że my tego się nauczyłyśmy, potrafimy to zrobić, dlatego też nam druga osoba nie jest potrzebna do funkcjonowania i dlatego tak łatwo nie chcemy się zgodzić na to minimum, o którym mówisz.
Nawet przypomniał mi się taki, nie wiem, TikTok slogan: I don't need you, I want you. Mm-hmm. To chyba o to chodzi, prawda? Mm-hmm. Że nie jesteś z kimś, bo potrzebujesz, bo sama nie potrafisz żyć i wiesz, funkcjonować, ale po prostu decydujesz się na to świadomie i z taką pełną odpowiedzialnością i świadomością, że fajnie będzie z kimś to życie dzielić, bo jednak nie zapominajmy, też fajnie jest to podkreślić, że no wiesz, ja podróżuję bardzo często w pojedynkę i jednak ostatnio miałam takie wnioski, że to już był mój ostatni wyjazd w pojedynkę, bo ja już teraz chcę dzielić z kimś te wszystkie momenty.
To jest w ogóle temat, o którym bardzo chciałabym z tobą porozmawiać, ponieważ ja też od jakiegoś czasu dosyć sporo jeżdżę, ale ja jeżdżę zawsze z kimś, bo tak się jakoś trafiło w moim życiu, że zawsze znajduje się ktoś chętny i otaczam się gdzieś tam takimi ludźmi, którzy też zawsze chętni na to podróżowanie są. Więc tutaj jestem bardzo w ogóle ciekawa naszych jakichś doświadczeń, ale to chyba powinna być w ogóle
osobna rozmowa.
Także może ja zaproszę ciebie do swojego podcastu bardzo i wtedy sobie o tym porozmawiamy. Chciałam w ogóle jeszcze zadać tobie pytanie tak naprawdę.
Proszę.
Do tego, co powiedziałaś przed chwilą, bo ja się tak zaczęłam zastanawiać, jak w ogóle jechałam tutaj do studia, żebyśmy nagrały ten podcast, co ludzie w ogóle definiują jako bycie singlem z wyboru, bo wydaje mi się, że przez niektórych to może zostać zrozumiane trochę na opak. I tak trochę na siłę, że próbujesz udowodnić, jestem taką silną, niezależną kobietą
to
i radzę sobie bez innych.
Feminizm dokładnie w dzisiejszych czasach, prawda? Jest trochę na opak rozumiany.
Chyba dobre porównanie tutaj faktycznie dałaś.
Myślę, że tutaj, przynajmniej w moim przypadku, chodzi o to, że ja nic nie chcę robić na siłę. I jeżeli teraz nie spotkałam odpowiedniej osoby, to na siłę nie szukam jej. Jestem zdania, też wiem, że masz wiele doświadczeń z jakimiś aplikacjami randkowymi i też mówisz o tym, że wolisz kogoś poznać organicznie, w takim normalnym, realnym życiu. I myślę, że to trochę też jest o tym, że ja na siłę nie szukam, ale jeżeli wydarzy się taka rzecz w moim normalnym, realnym życiu, że poznam jakąś osobę, no to wiesz, jakby ja nie będę tu się tutaj opierać. To nie jest tak, że opieram się rękami i nogami, że jestem sama i tyle.
Mam takie same podejście, aczkolwiek chciałabym dać poprawkę na to, że ja mam doświadczenia z aplikacjami randkowymi, bo to jest absolutnie nieprawda.
Okay.
To właśnie chodzi o to, że ja, powiedzmy z ciekawości, chciałabym mieć takie doświadczenie, ale aplikacje randkowe absolutnie to jest coś, co ja tam nie widzę w ogóle żadnej zalety dla mnie pod tym względem. Nie wiem, czy akurat może słuchałaś mojego podcastu na temat właśnie randkowania na Tinderze. Ja jestem osobą, która o wiele więcej wyciąga z takiego bycia twarzą w twarz i z takiej w ogóle najlepiej pierwszej rozmowy, że ja widzę tą osobę, że ja jestem w stanie zobaczyć, jak ona się zachowuje, jaką ona ma też taką mowę niewerbalną i mnie osobiście dosyć szybko męczy pisanie, na czym opiera się randkowanie na początku przez te wszystkie aplikacje. Także poprawka, absolutnie nie jestem tutaj osobą doświadczoną. Jedynie co może na wyjazdach, bo wtedy to jest czasem fun poznać innych ludzi, ale to też zazwyczaj zawsze wydarzało się grupowo z moimi kumpelami. Także no niestety specem od randkowania na Tinderze nie jestem. Chciałabym eksperymentalnie zostać, nawet o tym myślałam, ale póki co chyba nie jestem w stanie się przekonać do tego.
Rozumiem cię, tak. Ale myślę, że to by był bardzo ciekawy pomysł na podcast nawet, żeby zrobić sobie, nie wiem, 10 odcinków i każdy odcinek to jest jedna randka z Tindera. Myślę, że jest to jakiś pomysł.
Ola? Jest. I to jest pomysł, który ja w ogóle mam już w głowie od bardzo długiego czasu. I potwierdzą ci moi znajomi, którzy wiedzą o tym pomyśle, że wielokrotnie próbowali mnie do tego przekonać. Ale ja chyba się trochę boję tego, co może mnie spotkać, jak faktycznie umówię się z kimś z internetu, z jakiejś aplikacji randkowej, bo ja tak trochę nie wiem, czego się spodziewać, a jestem osobą, która lubi mieć mniej więcej wszystko tak zaplanowane. Wiadomo, oczywiście jak spotykasz ludzi w realnym świecie, to też no, nie możesz mieć wszystkiego zaplanowanego, ale wtedy, nie wiem, może masz jakąś szybszą opcję ucieczki. Ja też jestem w ogóle taką osobą, która jest w ogóle bardzo taka, ja jestem zbyt dyplomatyczna, zbyt uprzejma, zbyt taka kulturalna. I ja po prostu wiem, że jak ja bym poszła na jakieś takie spotkanie, które już wiesz, po 3 minutach by mi nie siadło, to ja bym tam siedziała, właśnie. Bo wypada.
Tak, tak. Niestety ja uczę się tego. Wiem, że moje koleżanki mają taką umiejętność, że po prostu wychodzą z takiego spotkania tłumacząc się bądź nie, bo też jakby ja jestem...
Mają do tego prawo.
Mają do tego prawo, bo wiesz, jakby na ten moment ja uważam, że czas to jest w ogóle nieoceniona wartość. Pieniądze zawsze zarobisz, czasu już nie kupisz. Czas jest za darmo, ale jest bezcenny.
Moja życiowa dewiza, autentycznie.
Tak, i powiem ci, że ostatnio nawet oglądałam takie reality show na Netflixie, Indian Matchmaking, gdzie była pani swatka, która dobierała pary, które się tam spotkały na randki. I to, co przykuło bardzo moją uwagę, tam było wiele takich wątków, bo ja zawsze staram się gdzieś z różnych programów, nawet reality, jakieś wnioski wyciągnąć dla siebie. I tam ta pani swatka mówiła, że nigdy nie dostajesz 100% tego, czego chcesz w drugim partnerze. I tam na przykładzie wielu par, bo to już w ogóle ze mną nie rezonowało na początku, bo ja jestem, wiesz, może nie powiem, że jestem perfekcjonistką, ale wierzę w to, że taki odpowiedni czy partner, czy zajęcie, czy praca, czy wyjazd zawsze jest coś na 100% albo po prostu albo zero, albo wszystko. I tam w tym programie zobaczyłam, że ona faktycznie nie miała racji. I ja, tak jak no, mówiłam, to totalnie czułam, bo ci bohaterowie, którzy na początku nie mieli szczęścia i nie potrafili jakoś poznać tej drugiej osoby, na końcu sezonu po prostu znaleźli ten swój ideał. Czyli to jest też o tym, żeby nie... Po angielsku tak to się ładnie mówi, don't settle for less.
Nie zgadzać się na mniej niż oczekujesz tak
bardzo,
naprawdę.
Tak, dokładnie. I to się sprawdziło na przykładzie tamtych par, że żeby oni, wiesz, poddali się na początku i posłuchali tej swatki, to skończyliby no, nie z taką osobą, którą sobie gdzieś tam wymarzyli i która jest dla nich odpowiednia. Więc to o tych standardach i wymaganiach i oczekiwaniach chciałam z tobą dzisiaj porozmawiać, bo myślę, że to jest bardzo na czasie temat i bardzo związany z tym byciem singlem z wyboru.
A chciałabym jeszcze zagadnąć jedną rzecz, która tak przyszła mi do głowy podczas tutaj twojej refleksji na temat tego programu. Powiedz mi, bo wydaje mi się, że część osób może też trochę to właśnie tak źle zrozumieć, że no nigdy nie dostaniemy tego 100%. I ja na przykład bardzo często mówię, że mi się to marzy taki chłopak, który byłby surferem, albo jakimś pianistą, albo fizjoterapeutą. I oczywiście ja jakby się z tego śmieję, no bo ja wiem, że raczej dostać taką paczkę surfera, fizjoterapeuty, muzyka i jeszcze 50 innych cech, myślę, że może ciężko znaleźć będzie takiego kandydata. Ale zgodzę się z tobą w takim kontekście, że ty jakby oczekujesz tego 100%, bo jest bardzo też dużo cech, o których ty nie wiesz, że ich potrzebujesz i które spodobają ci się w partnerze. I chciałam ciebie w ogóle też zapytać z ciekawości, bo ostatnio zadałam kilka razy to pytanie moim znajomym, bo sama też zaczęłam się nad tym mocno zastanawiać. Czy chciałabyś randkować, a później ewentualnie tworzyć związek z osobą, która byłaby taka jak ty? Ze sobą, w cudzysłowie.
Myślę, że ja w ogóle nie uważam, że przeciwieństwa się przyciągają. Ja w partnerze szukam podobnych cech do tych, które ja mam. Bardziej uznałabym to za kompatybilność.
Bardzo dobre słowo.
Tak, że na przykład w jakimś stopniu, gdzie ja coś lubię robić, ale nie jestem w tym tak dobra, jakbym chciała być, to sobie tak wyobrażam, że ten mój partner jakby będzie to w 100% ogarniał.
Zapytałam ciebie dlatego, że ja kiedyś myślałam sobie, że Jezus, ja ze sobą, że w ogóle mieć partnera, który będzie taki jak ja, nie przeżyję tego, że będzie bardzo ciężko. I ostatnimi czasy doszłam do takiej konkluzji, że kurczę, to jest właśnie chyba ten problem, że ja nie potrafię znaleźć nikogo, kto będzie miał właśnie te moje cechy, które we mnie bardzo mi odpowiadają. I dlatego też trochę jestem tą singielką z wyboru.
Czyli szukasz kogoś, kto jest taką męską wersją ciebie?
Może niekoniecznie, ale właśnie chodzi mi też o to, o czym ty wspomniałaś, o tę kompatybilność, o przede wszystkim jakieś takie bazowe wartości, które ja wyznaję, o jakieś takie przekonania i podejście do wielu rzeczy, które będą kompatybilne właśnie z tymi moimi. Tak. Bo myślę, że inaczej może być trochę ciężko.
Tak, to się zgadzam, że jednak ten core taki powinien być wspólny i jakiś fundament, na którym będziesz budować przyszłe życie z tą osobą, to w 100%. I też myślę, że mi się to zmieniło, bo kiedyś myślałam, że tak wcale nie musi być, że im jesteśmy różniejsi, tym jest lepiej. Ale tutaj znowu mogę podać przykład tego reality, że jednak ci Hindusi szukali Hindusów do tego, żeby wziąć ślub, że to jednak całe życie, wiesz, spotykali się i tam o tym mówią z białymi, natomiast szukając żony czy męża, tutaj back to the basics i jednak, no bo wiesz, zdali sobie sprawę z tego, że łączy ich najwięcej, że już na takim podstawowej płaszczyźnie się rozumieją, mają wspólny background, wspólne korzenie, kulturę i tak dalej.
Oczywiście,
myślę, że to jest
że tak.
Bardzo, bardzo w tym istotne.
Ułatwia, myślę, to sporo.
Tego odcinka słuchacie dzięki marce Caudalie. Moim zdecydowanym faworytem jest Premier Cru, krem o bogatej konsystencji, który uratował moją skórę po 2 tygodniach na malediwskim słońcu. To koncentrat składników przeciwstarzeniowych o bardzo odżywczej recepturze, poprawiający 8 oznak starzenia się skóry i odbudowujący barierę hydrolipidową. Wybierając ten krem dbamy o środowisko, bo opakowanie nadaje się do ponownego napełnienia i recyklingu. O tych wymaganiach i standardach chciałam jeszcze porozmawiać, bo taki też masz chyba odcinek swojego podcastu.
Tak, mam, ale nagrywany już jakiś czas temu, więc zobaczymy, może się coś zmieniło, później go odsłucham, jak wrócę do domu.
No właśnie, bo też uważam, żeby tutaj nie powiedzieć błędnie tego, bo oczekiwania dla mnie to jest zupełnie inna rzecz niż wymagania czy jakieś tam standardy, które sobie postanowisz, bo oczekiwań ja się staram nie mieć w swoim życiu, bo one zawsze prowadzą do jakichś rozczarowań. Natomiast takie standardy czy wymagania, które są też źle jakoś postrzegane w społeczeństwie, ja nie wiem dlaczego, ale są istotną rzeczą, którą warto mieć i która ciebie nie sprowadzi na manowce, jeżeli chodzi o związki.
Utożsamiam się w 100% z tym, co powiedziałaś. Ja też jestem osobą, która nie lubi mieć oczekiwań i staram się nie mieć oczekiwań do czegokolwiek w moim życiu, bo o wiele bardziej wolę pozytywnie się po prostu zaskoczyć. Albo ewentualnie rozczarować, ale to też jest coś, co w naszym życiu od czasu do czasu musi się zdarzyć. Ale myślę, że przede wszystkim właśnie w tworzeniu relacji międzyludzkich potrzebne są nam jak najbardziej wymagania i standardy. I uważam, że o ile powiedzmy jest pewnie jakieś pole, gdzie można tam manewrować, bo też różne sytuacje się zdarzają i różnych poznajemy ludzi, tak jakieś właśnie takie fundamentalne, uważam szczerze, że nie powinny być do tak łatwego, jakiegoś takiego dobrego czasownika mi brakuje w języku polskim, wiesz, do poruszenia, to nie, jakiego słowa mogłabym użyć?
Nie wiem, ale nie wiem też dlaczego jednak ten chyba angielski jest po prostu prostszy, jeżeli chodzi o wyrażenie myśli, nie? Że czasami ja też mam problem z tym, że nie wiem, dlaczego przychodzi mi jakiś wyraz czy powiedzenie po angielsku i po polsku zupełnie tego nie pamiętam.
Zdecydowanie język angielski, też w ogóle myślę w takich tematach okoliczno-relacyjno-związkowo-randkowych, często ma bardziej jakieś takie bezpośrednie, jakieś takie po prostu lepsze wybrzmienie. Tutaj chciałam powiedzieć, że chodzi mi o to, że jak mamy jakieś standardy i wymagania, powinniśmy ich się trzymać i niekoniecznie tam może nie, że manewrować, ale chodzi mi o to, że mówić, o okej, no dobra, tam ta osoba, no tak nie do końca, ale to tam możemy to jakoś naciągnąć. Nie robimy takich rzeczy.
Wydaje mi się, że tutaj potrzebny jest taki złoty środek, żeby tutaj naszym słuchaczom jeszcze bardziej to przybliżyć, że to nie jest coś związanego z przerostem ego, że panienka ma takie wymagania.
A tak, bo wiesz, też często jest tak postrzegane.
Niestety. Ale z tym, że po prostu znasz siebie i wiesz, co dla ciebie jest dobre, a co nie. Kiedy będziesz szczęśliwa, a kiedy nie.
I też chciałabym zaznaczyć, że w tym wszystkim ja sama też wiem, co ja mogę zaoferować. I ja też
dokładnie
wiem, czego ode mnie może wymagać mój partner. Dokładnie. Ja kiedyś słyszałam, to był chyba jakiś podcast albo wywiad, gdzie prowadzący zadał swojemu tutaj gościowi pytanie, jaka była najlepsza rada, którą dostał właśnie w temacie związków. I on powiedział, że najlepszą radą, jaką dostał, było to, aby stworzyć sobie listę takich właśnie wymagań i powiedzmy tych oczekiwań, standardów wobec partnera, stworzyć tego idealnego partnera i stać się jakby tą listą, tymi wszystkimi rzeczami, które są na tej liście. I mnie to w ogóle jakoś tak, ja byłam taka, o mój Boże, w ogóle jakie to, i to jest oświecające i takie, że faktycznie ja chcę się tym kierować, że okej, ja mam jakieś swoje wymagania, ale ja też wiem, że druga osoba czegoś ode mnie może wymagać i ja będę starała się tej drugiej osobie to dać.
I teraz znowu ci odpowiem po angielsku. Be it until you become it.
Mm-hmm.
Natasza Graziano, mindset coach, autorka książki o tytule anglojęzycznym, który wspomniałam przed chwilą. Trafiłam na nią i dokładnie powiedziała to w pierwszym tam wywiadzie, który słuchałam, co przed chwilą ty wspomniałaś, czyli ona ogólnie powiedziała o tym, że swojego męża przyszłego wymanifestowała w 3 tygodnie, spisując wszystkie cechy, jakie chciałaby mieć w swoim przyszłym partnerze i totalnie jakby stawać się tą wersją siebie z przyszłości, która już zna tego człowieka, wiesz, i też która sama poniekąd posiada te cechy. I ona tam też radziła, w ogóle też bardzo wam polecam, żeby posłuchać jej podcastu. Ma niesamowitą energię ta dziewczyna. Radziła tam, żeby odgrywać nawet takie scenki, że wiesz, że dzwonisz, udajesz, że dzwonisz do mamy i opowiadasz o tym, jaki jest ten partner, jaki jest fantastyczny, że tam przygotował ci to. I to ja uważam, że jest bardzo logiczne, bo tak jak wiesz, ja żyję fizyką kwantową, jakby pracą z energią i jestem w 100% przekonana, że ja to wiem, nawet nie wierzę, że manifestacje, afirmacje działają. To jest po prostu pewniak w moim życiu, bo one mi zmieniły. To całe myślenie, ten mindset mi zmienił życie o 180 stopni. I tak ważne jest to, żeby stać się już tą swoją tak jakby manifestacją z przyszłości, żeby już teraz, w czasie teraźniejszym, czuć to w każdej komórce swojego ciała, że to się dzieje. Tak samo właśnie, że ten partner już się dzieje.
Ja też w 100% wierzę w siłę przyciągania i też już wielokrotnie miałam jakieś doświadczenia, że ta manifestacja działa. Może jeszcze niekoniecznie, jeśli chodzi o oszukanie partnera, ale kurczę, tutaj taką opowiedziałaś historię z tym związaną, że chyba trzeba w takim razie zacząć to uskuteczniać, tak bym to nazwała.
Tak, ale wiesz, wydaje mi się, że nawet, bo oczywiście no, ktoś z boku może pomyśleć, no jak działa, skoro ona nie ma tego jednak swojego wymarzonego partnera, ale wydaje mi się, że tutaj warto jest skupić się na aspekcie, że to jest, tylko idzie i widocznie teraz to nie jest dobry czas na to, żeby się to dokonało. I to też jest, myślę, taką jedną cechą, która gubi ludzi, jeżeli chodzi o to manifestowanie swojego tam wymarzonego życia, powiedzmy, że bardzo szybko to porzucają, myśląc, że coś nie przyszło, więc nie działa, a to tak wcale nie jest. Ja kiedyś, wiesz, mam manifestacje, które jakby cały czas robię i to się jeszcze nie dokonało, tak jakby w życiu, ale czuję, że to na pewno jest progres jakiś w związku z tym i to gdzieś tam idzie, ale no, na pewno taka wiara i może nawet właśnie nie wiara, tylko taka pewność, że to jest, to na pewno wiele zmienia.
Ja myślę, że jedną z bardziej problematycznych cech, które niestety ma większość z nas, to to, że brak nam konsekwencji, systematyczności i to się mocno z tym wiąże, co teraz powiedziałaś.
Tak.
I nam brak tej konsekwencji w wielu aspektach życia, niestety.
Ale to ciekawe, że o tym powiedziałaś, bo wczoraj akurat trafiłam na taki artykuł związany z byciem konsekwentnym, z dyscypliną, że to też jest taka iluzja, wiesz, że jakby fajnie jest być konsekwentnym i codziennie robić coś, co doprowadzi ciebie do twojego celu, ale u podstawy tego wszystkiego musi być ta miłość do siebie, czyli właśnie ten self-love, o którym tak wiele teraz mówimy, ale myślę, że do końca tego nie rozumiemy. No bo na przykład sportowiec codziennie wstający o godzinie 5 i robiący 2 treningi dziennie jest zdyscyplinowany i jest konsekwentny, ale za tym idzie coś większego. To nie jest takie narzucony taki rygor na siebie, ale korem tego wszystkiego jest to, że no to to się dzieje, bo chce spełnić marzenie, bo to kocha.
We wszystkim łatwo jest się też zatracić i we wszystkim koniec końców trzeba wziąć najbardziej pod uwagę, czego ty akurat w danym momencie potrzebujesz, bo dam ci taki przykład w ogóle no niezwiązany z relacjami, ale mi kiedyś zostało zarzucone, że nie jestem konsekwentna w nauce języków obcych, bo miałam okres, że pojechałam w ogóle na Erasmusa do Niemczech i w ogóle uczyłam się języka niemieckiego i byłam taka, to jest teraz moje nowe hobby. No i po jakimś roku przestałam to robić i przestałam się uczyć języka i ktoś mi później powiedział, o, ale ty w ogóle nie byłaś konsekwentna, bo się uczyłaś, powiedziałaś, że tak uwielbiasz ten język i byłaś w tym bardzo regularna. A teraz nagle skończyłaś. I jakby, no co ty w ogóle możesz mówić w takim razie o byciu konsekwentną? A ja byłam taka, że okej, dobra, ale no, jakby to już nie sprawia mi żadnej przyjemności. To nie jest coś, co ja chcę w moim życiu robić. A jak też już nawet wspomniałyśmy przed naszą tutaj rozmową podcastową, no życie jest za krótkie, żeby robić rzeczy, które nie sprawiają nam przyjemności, żeby otaczać się ludźmi, którzy nas właśnie nie ciągną w górę, którzy nie są po prostu dla nas takimi dobrymi duszami wspierającymi. No bo co my tam mamy te kilkadziesiąt w najlepszym wypadku lat na tym świecie, a ja nawet mając teraz te 24 lata, ja w ogóle nie wiem, kiedy to minęło.
Mhm. Ja mam to samo. Wiesz, wydaje mi się, że przez pandemię odczuwam takie 2 lata z życiorysu. Totalnie.
Wyjęte, tak.
Wyjęte, naprawdę. Ale właśnie, widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo ktoś ci kiedyś powiedział, że jesteś niekonsekwentna i to jest takie przekonanie, które jest nie twoje, to jest w ogóle opinia innej osoby i ty jesteś konsekwentna, ale po prostu straciłaś miłość do czegoś, więc to nie wynika z tego, że jesteś leniwa i po prostu dlatego jesteś niekonsekwentna, ale nie masz tej podstawy motywacji do tego, żeby coś robić, bo już ci to nie sprawia radości i to też trzeba rozgraniczyć. I trzeba przede wszystkim rozgraniczyć opinie innych ludzi od opinii własnych na swój temat i nie radzić nikomu i tych rad takich dobrych w cudzysłowie, tutaj duży cudzysłów robię, nie przyjmować od znajomków.
To jest niesamowite, jak na każdej płaszczyźnie naszego życia ogromną rolę odgrywa presja społeczeństwa. Czy to w związkach, czy chociażby przy nauce języka, czy przy każdej jakiejś innej kwestii. No to społeczeństwo to po prostu gdzieś tam siedzi nad nami i mówi nam, a ty powinnaś to, a dlaczego nie zrobiłaś tego w taki sposób? I ja się też na tym łapię codziennie, że na przykład jestem teraz w takim momencie mojego życia, kiedy kończę studia i tak, wiesz, wkraczam w takie faktyczne, dorosłe życie, że już nie będę miała wymówki, o ja tam jestem tylko jakąś studentką. I widzę moich znajomych, którzy zaczynają takie jakby, wiesz, zaczynają normalną pracę, w cudzysłowie normalną, że ja no, mam pracę bardzo taką elastyczną, twórczą, kreatywną, bo działam sobie w internecie i ja mam co chwilę jakiś taki moment, gdzie zastanawiam się, kurczę, może ja też tak powinnam, bo oni tak wszyscy idą do tej pracy, wiesz, od 9 do 17, a tak moje życie nie wygląda. I później myślę sobie, przecież ja nie chcę, żeby tak moje życie wyglądało. Ja nie chcę, ja chcę mieć w ciągu dnia możliwość przyjechania do studia i nagrania podcastu z kimś, kto mnie zaprosił. Ja chcę sobie tworzyć te moje jakieś odcinki, tworzyć sobie rzeczy w internecie. Jak ktoś mi powie, Ola, jutro lecimy, nie wiem, do Francji, do Chin, gdziekolwiek, to ja mogę powiedzieć, okej, wiesz co, nie muszę sprawdzać dni urlopowych w pracy, tylko daj mi chwilę, żebym się spakowała i ja mogę jechać, jeśli faktycznie jestem wolna. I to jest po prostu wspaniałe i ja tego nie doceniam na co dzień i się ciągle na tym łapię, że ta presja społeczeństwa tak na mnie wpływa.
W taki sposób ludzie pracujący, załóżmy, w korporacjach, od do, mający stałe godziny pracy, nie pracujący, pracujący normalnie, tak jak to powiedziałaś, myślą, że to jest jedyny sposób prawidłowy na życie i nawet oni ci będą w stanie, nie wiem, powiedzieć, że idzie do normalnej pracy, prawda?
W szczególności starsze też pokolenia, gdzie ten internet i to, co na przykład my robimy, jest takie jeszcze bardzo nieznane i obce i niepewne. To jest właśnie też bardzo często, że to jest niepewna praca, że ty nie wiesz, co się wydarzy.
A czy praca w jakiejkolwiek, powiedzmy, stabilnej, solidnej firmie jest pewna tak naprawdę w dzisiejszych czasach?
Czy cokolwiek w naszym życiu jest pewne, bo później przychodzi taka pandemia, o której jakby nikt nie wiedział, nikt się nie spodziewał i to, co powiedziałaś, mamy 2 lata wyjęte z życia.
Jedyną pewną rzeczą w życiu są zmiany i to jest coś...
I śmierć i podatki, ale to trochę inny temat.
Dokładnie, dokładnie tak.
Wróćmy może do tematu tej rozmowy.
Tak, właśnie chciałam ci powiedzieć jeszcze, odnosząc się do tego wcześniejszego wątku, że im więcej podróżuję, im więcej rozmów przeprowadzam z ludźmi, im dłużej żyję na świecie, uwaga, to powiedziała osoba z innego pokolenia niż ty, tym bardziej wiem, że życie jest takie, jakie chcemy, żeby było. I nikt nie ma prawa nam powiedzieć, jak mamy żyć. Amen.
Amen.
Ale mam wrażenie, że trochę ta rozmowa poszła w takim kierunku, że my się tłumaczymy, dlaczego mamy wymagania. Zobacz, to jest dokładnie o tym, o czym mówimy w kontekście presji społeczeństwa. Że jednak mimo wszystko, jak wyjdziesz gdziekolwiek, no nie wiem, rozmawiasz z ludźmi i mówisz o swoich wymaganiach, to jesteś postrzegana jako osoba, która jest być może zuchwała, być może egoistyczna, być może, nie wiem, potrzebuje gdzieś tam pstryczka w nos. I to nie jest fajne, bo wiesz, mam wrażenie, że dziewczyny za granicą, w Stanach, w innych państwach, zupełnie jakby nie mają takiego poczucia w sobie, że muszą się z czegoś tłumaczyć. Po prostu jestem taka, jaka jestem i tyle. I jednak to społeczeństwo chyba w naszym kraju nie dość, że jakby robi taką presję, to jeszcze ma jakieś właśnie swoje gdzieś tam standardy, w które albo się wpisujesz, albo nie i jesteś wyautowana.
Myślę, że też nie do końca powinniśmy jakoś generalizować, że tylko w naszym kraju, bo tak naprawdę nie mamy też takiego, wiesz, jakiegoś insiderskiego doświadczenia, jak to wygląda gdziekolwiek indziej, ale faktycznie u nas chyba tak trochę kulturowo jest i niestety wynika to z jakiejś historii, z historii w ogóle właśnie na naszego państwa, naszego narodu i jakichś takich cech narodowych, które mamy, że bardzo często musimy się tłumaczyć, mimo tego, że nie ma takiego obowiązku tłumaczenia. Czasem oczywiście jest, jak, nie wiem, policja nas coś zapyta, bo nas zatrzyma.
Świetny przykład.
To wtedy faktycznie może jest jakiś obowiązek tłumaczenia się, ale w życiowych sprawach, jeśli postępujemy tak, jak chcemy i tak, jak uważamy, że jest słuszne, no to nikt nie powinien w ogóle nas pytać, a dlaczego. W sensie oczywiście można, bo czasem też jest tak, że ktoś inny jest ciekawy i wtedy kto wie, może my jesteśmy w stanie oświecić tę osobę i nadać jakiś nowy tor jej doświadczeniom czy temu, co ona faktycznie w życiu chce robić, ale no to jest znowu temat tej właśnie presji otoczenia. Że czujemy taką potrzebę, okej, no dobra, no to ja się wytłumaczę, bo wszyscy inni robią inaczej. Nie trzeba tego robić. Jakby, no i koniec końców musimy po prostu czuć się dobrze z tym, jakie my podejmujemy decyzje i jak my żyjemy na tym świecie.
I nic nie musimy i nic nie trzeba. Jakby tak długo, jak ja jestem w porządku sama ze sobą i czuję się dobrze z tym, co robię, jak żyję, to jest w ogóle mój sukces w 100%. I wiesz, jakby nie chcę też oczywiście jakby tutaj rzucać wszystkiego na Polskę, natomiast to są realia, w których ja się wychowałam. Uważam, że oczywiście, że mogłam trafić gorzej, bo na przykład mogłam wychować się w kraju, gdzie kobiety nie mają absolutnie żadnych praw. Natomiast myślę, że trzeba być czujnym, jeżeli chodzi o takie właśnie standardy, które niestety są podwójne. Chciałam jeszcze o tym poczuciu własnej wartości i pewności siebie porozmawiać, bo to jest znowu takie trochę błędne koło moim zdaniem, bo jednak bycie w związku szczęśliwym daje ci ogromną dozę wsparcia, poczucia własnej wartości i pewności siebie, ale tak jak powiedziałyśmy na początku, nie warto od tego zaczynać, czyli nie budujesz czegoś bez fundamentu w postaci tego, że wiesz, sama nie masz jakiegoś wypracowanego poczucia własnej wartości i czekasz na to, aż ci ta druga osoba je da, ale jednak to dodaje trochę wiatru w żagle.
Ja myślę, że jedną z takich ważniejszych rzeczy, które warto sobie wypracować, które się nauczyć, w szczególności gdy jest się singlem, to właśnie nabyć taką samoświadomość, taką świadomą pewność siebie, świadome poczucie wartości, bo później myślę, że ułatwia to oj bardzo relacje międzyludzkie i w ogóle też operowanie tymi relacjami, kiedy właśnie jesteśmy też pewni tego, jakie my wyznajemy wartości, tego, jakie mamy wymagania, o tym już mówiłyśmy. I jak w ogóle o tym powiedziałaś, to przyszła mi do głowy taka jedna myśl, bo rozmawiałam na ten temat ostatnio z moim znajomym. Ja mam takie poczucie, często jak się spotykam właśnie z jakimiś chłopakami, facetami, że kurczę, niestety dużo facetów ma dosyć niskie poczucie wartości mimo wszystko. I ja jestem taką osobą, która jak się z kimś spotyka, ja staram się zawsze dać dużo uwagi i zainteresowania od siebie. Nawet jeśli kompletnie mnie nie interesują jakieś tam, wiesz, poszczególne rzeczy, o które pytam. Ja w ogóle jestem wśród swoich znajomych znana z tego, że ja zawsze mam 1000 pytań do, mam taką listę. Ja po prostu pytam się, co robisz, skąd jesteś, czym się zajmujesz, jakie jest twoje hobby. I ludzie zawsze się z tego śmieją. Ale koniec końców, my lubimy opowiadać o sobie, nawet jeśli tego nie przyznajemy. Jeśli spotykasz się z kimś i dajesz tej drugiej osobie uwagę, zainteresowanie i ona ma właśnie ten moment, kiedy może się skupić na sobie, może opowiedzieć o tym, co robi, czym się zajmuje, to mam poczucie, że to poczucie wartości automatycznie jakoś rośnie i od razu w ogóle przekłada się na lepsze patrzenie na ciebie, bo ty dałaś taką uwagę. Czasem też może to pójść w trochę złą stronę, że jakieś właśnie zaczynają się rodzić już oczekiwania i takie myśli, okej, no dobra, to może coś z tego być
więcej. Wyobrażasz siebie podczas ślubu.
Tak, na ślubnym kobiercu. Więc no, czasem może to pójść w tę stronę i nie zawsze dobrze. Ale tak właśnie jakoś o tym pomyślałam w temacie tego poczucia wartości, że to jest wciąż temat, fajnie, że się teraz tak dużo o tym mówi, ale wciąż jest dużo jakichś takich elementów i składowych, które sprawiają, że my nie wiemy trochę, jak budować to poczucie wartości i że wciąż niestety jest bardzo dużo ludzi, którzy mają przyjemność z tego, żeby nam to poczucie wartości odbierać.
Niestety. Ale czy można ci odebrać coś, co masz w sobie? No, nie wydaje mi się, że właśnie wydaje mi się, że jeżeli masz to poczucie własnej wartości i ono jest takie ugruntowane w tobie, to raczej nie zjawi się taka osoba, która ci to zabierze. Chociaż czasami w toksycznych związkach, no, to jest raczej...
Ja myślę, że zjawić to się może bardzo łatwo, tylko pytanie, czy pozwolisz tej osobie zostać.
Mhm. Tak, i to jest znowu właśnie o tym, że najpierw to poczucie wartości i ta pewność siebie, bo dzięki temu, że ją masz, to nie zaprowadzi ciebie to do tego, że jednak zostajesz z tą osobą, która nie jest dla ciebie.
Zgadzam się w 100%, dlatego tak ważne jest właśnie świadome budowanie tego poczucia wartości, bo ono później, tak jak już wspomniałam, pozwala operować tymi relacjami.
I wyrazić ze spokojem, z taką świadomością, pełną odpowiedzialnością swoje potrzeby, komunikować. To pomaga w komunikacji.
Oczywiście. A to jest wciąż cecha, której nie potrafimy w wielu przypadkach, uważam.
Ja się tego bardzo uczę, bardzo. Ja kiedyś zupełnie nie potrafiłam komunikować swoich potrzeb i to wynikało z tego, że byłam może oczywiście niepewna siebie, mało jakby doświadczona życiem, bo to wiesz, wyszłam z powiedzmy takiego życia studencko-szkolnego w dorosłe życie i totalnie jakby nie wiedziałam, że mogę też stanowić o sobie. Co głupio może brzmi, ale jednak no tego trzeba się nauczyć, tak jak wszystkiego, prawda?
Ja wciąż co chwilę mam poczucie, znajduję się w sytuacjach, gdzie widzę, że życie stawia przede mną takie wyzwanie, że Ola, to jest moment, w którym ty możesz się nauczyć komunikacji, właśnie komunikowania przede wszystkim tych swoich potrzeb, jakichś pragnień, rozmowy o emocjach, o problemach. I jak ja już myślę, okej, dobra, ja chyba tutaj się już nawet tego w miarę nauczyłam i później jest jakiś kolejny challenge, tak powiem, YouTube'owo, tak. Że myślę sobie, o nie, dobra, to jednak ja myślałam, że ja już potrafię, ale jednak wciąż tutaj jest jeszcze wiele do wypracowania, ale no to jest właśnie ciągły ten proces nauki i myślę, że powinniśmy z niego najbardziej korzystać, bo ja też przez bardzo długi czas, może niekoniecznie jeśli chodzi o kontekst tej życiowej nauki, ale ogólnie do wielu rzeczy miałam takie podejście, że mnie interesuje tylko i wyłącznie cel. I później nagle zdałam sobie sprawę, że kurczę, tak naprawdę na koniec dnia to mnie nie do końca interesuje ten cel, tylko właśnie ta cała droga, którą się przebywa, żeby ten cel zdobyć i to z niej zawsze najwięcej można wyciągnąć.
I ta nauka komunikowania swoich potrzeb myślę, że też wynika z tej takiej grzeczności czasami, przynajmniej u mnie tak było, że przez grzeczność nie chciałam jakby mówić o swoich oczekiwaniach czy tym, co chciałabym przeżyć.
Oj tak, jest to myślę w nas bardzo głęboko zakorzenione, w szczególności w kobietach właśnie.
Tak, dokładnie, bo nie chcemy się wychylać za bardzo może. Ale też ważną rzeczą jest to, że związek, tak samo jak i bycie singielką, jest świetnym momentem na to, żeby nauczyć się o sobie. I teraz co mam na myśli? Jestem sama, wydaje mi się, że okej, przepracowałam pewne rzeczy, jestem z tego zadowolona. Wchodzę w związek i nagle zauważam nowe rzeczy, których wcześniej nie widziałam, bo byłam sama. A to, że jestem z drugim człowiekiem, że mamy akcje i reakcje i jakieś nowe sytuacje dla nas, uczy nas jeszcze więcej. I dlatego ta droga do tego celu jest fajniejsza niż ten sam cel, który i tak chyba nigdy nie nadejdzie, bo chyba nigdy nie będę w stanie powiedzieć, że tak, już teraz wiem wszystko i się nic nie potrzebuję uczyć.
Trzeba mieć takie poczucie i świadomość, że nieważne właśnie, czy jesteśmy w związku, czy jesteśmy singlami, że zawsze to jest odpowiedni moment, aby się czegoś nauczyć, aby skorzystać z tych okoliczności, które się pojawiają i właśnie jakąś naukę wyciągnąć. Często się właśnie mówi odwrotnie, że nigdy nie będzie ten dobry moment, ale myślę, że akurat tutaj, na tej płaszczyźnie zawsze, w jakiejkolwiek nie jesteśmy w sytuacji, zawsze można coś z tego wyciągnąć.
Ale że nigdy nie będzie dobrego momentu, na co?
Jest to tak, pomyślałam sobie, nie wiem dlaczego akurat teraz przyszło mi to do głowy, ale na przykład bardzo często się mówi, że nigdy nie będzie dobrego momentu na zostanie rodzicem.
Okej, tak.
I ja myślę, że to jest faktycznie, w sensie zawsze ludzie mówią, że oni oczekują, że nadejdzie moment, gdzie to będzie dobry moment, a wydaje mi się, że on chyba nigdy nie nadchodzi. Że ciężko, bo to jest tak właśnie, że zawsze jeszcze myślisz sobie, że a coś jeszcze i nigdy nie ma tego dobrego momentu.
Że nigdy nie dasz rady zaplanować czegoś na 100%. I to jest trochę, myślę, że o tych oczekiwaniach właśnie. Że fajnie jest mieć plany, jakby ogólne założenie, na przykład tego, jak chcemy, żeby wyglądał ten partner, jak chcemy zaplanować swoje życie, ale w tym wszystkim i w procesie manifestacji, afirmacji jest ważne to, żeby zostawić przestrzeń na ewentualne odchylenia, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
Mało rzeczy jesteśmy w stanie przewidzieć, bo tak jak powiedziałyśmy, jedynym pewnym elementem naszego życia są właśnie zmiany.
Zmiany, tak. Wydaje mi się, że wszystko, co robimy w naszym życiu, zwłaszcza związki z innymi ludźmi, powinny być budowane na wzajemnym zaufaniu wynikającym z tego, że znamy prawdę o sobie i żyjemy w zgodzie ze sobą i żyjemy w autentyczności. I to jest moja dewiza na życie.
Chciałabym powiedzieć coś, co nagle tutaj olśni mnie i słuchających, ale powiem, że tutaj jednak twoje więcej 3 lata życia na tym świecie chyba zrobiły dużą robotę. I ja się zgodzę i posłucham starszej koleżanki.
O nie, jak to zabrzmiało źle.
Ale to właśnie chodzi o ten taki mój szacunek wobec ciebie i tego twojego podejścia.
Dobrze, starszyzna, rozumiem, tak, tak, tak. Ale powiem ci, że 30 to nowe 20, a 40 to nowe 30.
Oj, dobra, tam do 30 to jeszcze daleka droga dla nas. No, jeszcze ile może się wydarzyć?
To na pewno, to na 100%. To też śmieszne, że ja miałam taki próg starości kiedyś, albo wiesz, myślałam, że jak będę miała 30 lat, to właśnie już będę nie wiadomo co, a teraz tak mam 2,5 roku do tej 30 i ciekawa jestem, co mi przyniesie, ale też ja się trochę jej nie mogę doczekać, wiesz, bo...
Ciekawie tak. W ogóle słyszeć coś takiego.
A wiesz dlaczego? Dlatego, że ja z każdym rokiem, jakkolwiek głupio to teraz nie zabrzmi, jestem mądrzejsza. I jak sobie patrzę wstecz, to sobie myślę, Boże Martyna, co żeś tam w ogóle zrobiła? Tak, ja wtedy myślałam, że ja już jestem taka, wiesz, mądra i w ogóle wiem, może nie wszystko, ale jakby super jestem, wiesz, doświadczona i tak dalej. A teraz wstecz patrzę i mówię nie. Więc patrząc na to w taki sposób, że co roku jest lepiej, no to wiesz, 30 myślę, że będzie naprawdę fajną przygodą.
Tak mam to nadzieję, że będę mieć tę samą perspektywę, że w ogóle tak teraz ją zagarnę od ciebie, bo ja sobie mówię, o Jezu, ja już też te 24 lata, że to ja już tak właśnie bliżej prawie, że 30, że to już ćwierćwiecze będę miała za kilka miesięcy, ale faktycznie to, co mówisz, że ja z każdym dniem, z każdą godziną i sekundą tak naprawdę staję się właśnie mądrzejsza. I ja później patrzę na to, jak to wyglądało kiedyś i mówię sobie to, co ty, że o Boże, w ogóle co ja robiłam, o czym ja myślałam i co ja miałam w głowie. Dobrze się to wydarzyło, bo ja mogłam z tego wyciągnąć jakąś lekcję, ale teraz właśnie jestem w tym miejscu, w którym jestem, z tą wiedzą, którą nabyłam, z tym całym doświadczeniem i powinnam z tego korzystać.
I się tym bawić też.
I się tym bawić, oczywiście.
Bo to jest super, super przygoda. A przed tobą jeszcze kryzys ćwierćwiecza.
O mój Boże, no
ciągle jakieś kryzysy.
Świetnie, ja już tak się pozytywnie nastawiłam. Och, będę taka mądra i tak już nie będę narzekać na te swoje 24 lata, a ty mi mówisz kryzys ćwierćwiecza. No dobrze, w takim razie będę wyczekiwać. Będzie to kolejny proces, z którego wyciągnę jakąś nauczkę.
Bo to jest o tym, wiesz, to chodzi o to, żeby z tych takich kryzysów tak zwanych wyciągać wnioski i one powodują, że rośniesz, że z każdego kryzysu wychodzisz silniejsza. Ja nawet też nie chcę nazywać tego kryzysem, bo to jest po prostu jakiś czas, którego nie chcę wkładać w szufladkę z napisem kryzys. To jest czas, który miałam na przykład na to, żeby dorosnąć i jakieś swoje opinie na różne tematy wyrobić.
Tak jak o tym mówisz, nie mogę się doczekać.
Dziękuję ci bardzo, Ola.
Dziękuję ślicznie za zaproszenie.